Duk in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Tempora omores. Znane jest nam to łacińskie zawołanie Cycerona, które wyraża oburzenie na widok zepsucia obyczajów. Co za czas, co za obyczaje. Ale to nie sam czas, a ściślej historia jako taka tworzy dobre czy złe obyczaje, lecz człowiek, który żyje przyzwoicie albo nie. Wiadomo bowiem, że każdy z nas, jako istota rozumna i wolna, na swój sposób i w swoim zakresie tę historię tworzy. Jest więc jej podmiotem, ale dlatego jednocześnie jest jej przedmiotem, czyli podlega jej prawom. Historia zatem nie tworzy się sama, lecz tworzą ją żywi i konkretni ludzie. Chcemy ich poznawać, aby lepiej rozumieć procesy, jakim my dziś podlegamy. Dotyczy to także historii Kościoła i historii duchowości. Od ponad roku, zaczynając od starożytności biblijnej, śledzimy określone procesy życia duchowego i pokazujemy konkretne postacie, gdyż jest to najbardziej owocny sposób, by odległą historię uczynić sobie bliską i by wyciągnąć z niej wnioski dla swojego życia, zgodnie z powtarzaną często maksymą, że historia jest nauczycielką życia. Po świętym Hieronimie, który uczy nas duchowości biblijnej, naszą uwagę przyciąga papież z przełomu VI i VII wieku, święty Grzegorz I. Nazywany jest idealnym papieżem, a swoją działalnością zasłużył sobie na miano Wielkiego. Urodził się w Rzymie w 540 roku jako syn senatora. W wieku 32 lat został prefektem wiecznego miasta. Krótko jednak pełnił tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję. Wycofał się z życia publicznego i wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru świętego Andrzeja, który sam założył w swojej posiadłości na terenie Rzymu. W wieku prawie 40 lat został diakonem, po czym papież Pelagiusz II wysłał go jako nuncjusza do Konstantynopola. Po śmierci tegoż papieża w roku 590 Grzegorz został wybrany na stolicę Piotrową. W ciągu 14 lat swego pontyfikatu dokonał wielu istotnych dzieł, które trwale wpłynęły na życie Kościoła i kształt dzisiejszej Europy. Listę jego wiekopomnych dokonań otwiera dzieło ewangelizacji barbarzyńskich, okrutnych Longobardów, którzy od kilkudziesięciu lat najeżdżali Italię i zagrażali Rzymowi. Papież zorganizował militarną obronę wiecznego miasta. Tym niemniej podjął pertraktację i trud przepowiadania nauki Chrystusa, w wyniku czego niebawem królewska rodzina Longobardów przyjęła chrzest. dzieło ewangelizacji święty Grzegorz rozszerzył poza Alpy, posyłając swoich misjonarzy do Franków, którzy wprawdzie 100 lat wcześniej przyjęli chrześcijaństwo, ale znacznie odeszli od czystości wiary i obyczajów. Wzmacniał także wiarę katolicką na Półwyspie Iberyjskim, czyli na terenie dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Wreszcie 40 swoich mnichów na czele z przeorem klasztoru świętego Andrzeja, późniejszym świętym Augustynem z Canterbury, wysłał na Wyspy Brytyjskie, aby tam głosili Ewangelię. I tu uwaga, aby świętego Augustyna z Canterbury nie mylić ze świętym Augustynem, biskupem Hippony i doktorem Kościoła. W czasach pontyfikatu świętego Grzegorza Rzym przeżywał poważny kryzys ekonomiczny, związany między innymi z licznymi wojnami obronnymi przed powtarzającymi się najazdami barbarzyńców. Papież w trosce o najuboższych korzystał z majątku kościelnego i organizował sprawną sieć pomocy, czym wsławił się jako wybitny duszpasterz. Tym samym wytyczył linię pracy charytatywnej dla następnych papieży i całego Kościoła. Zmarł w 604 roku w Rzymie. W liturgii jego imię wspominamy 3 września w rocznicę jego święceń biskupich. Niemniej ważnym wkładem w historię Europy i duchowość Kościoła są teologiczne dzieła świętego Grzegorza Wielkiego, które nie tylko w średniowieczu cieszyły się wielką popularnością, ale także dziś są czytane jako bardzo aktualne. Oprócz słynnych dialogów i teologii moralnej, warto wspomnieć dzieło pod tytułem Reguła pasterska, w którym jasno określił duchową sylwetkę katolickiego kapłana. Zdaniem świętego ma on całym swoim życiem i swoim działaniem odzwierciedlać postać Chrystusa, dobrego pasterza. Tak jasne i proste określenie istoty kapłańskiej posługi w wybitnym stopniu przyczyniło się do rozwoju duszpasterstwa i duchowego odrodzenia kleru. Wymowna jest jego modlitwa. Boże, z woli którego nazywamy się pasterzami ludu wiernego, spraw, aby czym nazywają nas usta ludzi, tym być zdołali w oczach Twoich. Jak wspomniałem wyżej, święty Grzegorz założył klasztor, który wniósł nową jakość w życie monastyczne ówczesnej Europy. Rozwinął bowiem ideał monastycyzmu misyjnego. Dlatego jego mnisi powędrowali na Wyspy Brytyjskie. Ale nie tylko to. Papież Grzegorz napisał dla swoich mnichów specjalną regułę opartą na słynnej regule świętego Benedykta, w której wyakcentował to, co potem stało się niemal sztandarowym hasłem benedyktynów. Mianowicie harmonijne łączenie modlitwy z pracą, a więc ora et labora. Według Grzegorza mnich buduje jedność swego życia na postawieniu Boga na pierwszym miejscu. Osiągać to ma przez nieustanną modlitwę, nawet wtedy, gdy pracuje, a także ma to osiągać przez medytację nad Słowem Bożym. to prowadzi do przemiany obyczajów i pogłębienia życia duchowego do tego stopnia, że mnich staje się przykładem dla innych, staje się viva lectio, czyli żywą lekcją pobożności. W tym miejscu dotykamy ważnego wkładu świętego Grzegorza Wielkiego do duchowości chrześcijańskiej. Chodzi bowiem o rolę przykładu w formacji duchowej, który on szczególnie dowartościował. Jak już wspominałem niedawno, w starożytnej rzymskiej pedagogice, w którą wpisało się chrześcijaństwo, niepośrednią rolę odgrywała tradycja i wspominanie wielkich postaci jako wzorów cnót i postaw obywatelskich. Ten właśnie element starożytnej kultury święty Grzegorz, jako rodowity Rzymianin, uczynił zasadą chrześcijańskiego wychowania. Przede wszystkim wskazywał na Chrystusa jako najwyższy wzór. Wbrew temu, co sądzili heretycy pelagianie, wzór Chrystusa nie tyle ma poruszać sumienia i zachęcać do dobrego życia, ale ma być źródłem skutecznego działania łaski Bożej. A więc wzór Chrystusa nie tyle jest propozycją, odwoływaniem się do dobrej woli człowieka, pozostawiającym niejako sprawę zbawienia i uświęcenia w jego rękach. W pierwszym rzędzie jest to sam Chrystus, który dźwiga grzesznika i objawia mu siebie jako drogę, prawdę i życie. Wzory postaw biblijnych patriarchów, na przykład Abrahama czy Mojżesza, a także proroków i męczenników, pozostają w służbie najwyższego wzoru, Jezusa Chrystusa, który zarazem stał się normą dobrego życia i kryterium jego moralnej oceny. Tak więc można powiedzieć, że od czasów świętego Grzegorza Wielkiego chrześcijańskie życie duchowe coraz bardziej staje się duchowością naśladowania Jezusa Chrystusa. Powoływanie się na wzór Chrystusa traktowano jako argument najwyższej rangi w różnego rodzaju polemikach odnośnie do wiary i moralności. Nie chodziło bowiem o samo tylko historyczne wspomnienie odległych zdarzeń, ale o to, aby podsuwane wzory interioryzować, to znaczy odnosić do swego życia, czynić je wewnętrzną zasadą własnego postępowania. Zapewne w tym kryje się sekret wielkości świętego Grzegorza, dla którego Chrystus, dobry pasterz, był nie tyle przedmiotem podziwu i estetycznej kontemplacji czy filozoficznych dociekań, ale konkretnym, inspirującym wzorem do naśladowania. Jest to także wskazanie dla nas, abyśmy nie tylko o Chrystusie i o Jego świętych pięknie mówili, lecz wkraczali w ich ślady. Tylko wówczas zdolni będziemy tworzyć historię godną pamięci.